Wiadomości w Radiu Maryja. Podniesienie dzietności do poziomu zastępowalności pokoleń to jeden z najważniejszych celów realizacji zaprezentowanej w czwartek Strategii Demograficznej 2040. W prezentacji dokumentu wziął udział premier oraz kierownictwo resortu rodziny. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Rozwój opieki prenatalnej, okołoporodowej, pediatrycznej, a także tworzenie modelowych centrów zdrowia prokreacyjnego zajmujących się między innymi leczeniem bezpłodności. Takie są założenia w obszarze opieki zdrowotnej rządowego projektu Strategii Demograficznej 2040. Dokument zakłada także zmiany w kodeksie pracy mające ułatwić pracującym rodzinom opiekę nad dziećmi. Strategia proponuje ograniczenie możliwości zawierania umów na czas określony oraz ochronę obojga rodziców przed zwolnieniem z pracy. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że troska o rodziny i ich komfort leży w interesie całego państwa.
Rodzina to taki mikrokosmos, to właściwie małe społeczeństwo. Od tego, jak w rodzinie dzieci są wychowywane, zależy później przyszłość społeczeństwa. W rodzinie uczymy się odróżniać dobro od zła, uczymy się odpowiedzialności, uczymy się cierpliwości. Dlatego im więcej polskich rodzin, szczęśliwych polskich rodzin, tym bardziej szczęśliwa Polska w przyszłości.
Strategia demograficzna 2040 została wypracowana w resorcie rodziny. Nad pracami czuwała wiceminister Barbara Socha. Teraz ruszą konsultacje społeczne dokumentu, zapowiada szefowa resortu minister Marlena Maląg.
Polityka prorodzinna, demografia to jest działanie nie tylko Ministerstwa Rodziny, ale to jest przede wszystkim działanie całego rządu. Dziękuję pięknie pani minister za tak przygotowany, profesjonalny dokument, który po przejściu konsultacji, bo będziemy rozmawiać z Polakami na temat dokumentu, będzie przyjmowany przez rząd właśnie w tej ostatecznej wersji, jaką zaakceptują Polacy.
Rząd podkreśla, że polityka demograficzna nie jest działaniem na jedną kadencję, dlatego dokument obejmuje działania do roku 2040. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezydent Andrzej Duda upomniał się o status mniejszości polskiej i polskie szkolnictwo w Niemczech. Wyraził też potrzebę powrotu do dialogu dotyczącego naszych strat wojennych w zakresie dóbr kultury. Prezydenci Polski i Niemiec Andrzej Duda i Frank-Walter Steinmeier między innymi spotkali się na Zamku Królewskim z uczestnikami polsko-niemieckich wymian młodzieży. Okazją była 30. rocznica podpisania traktatu między Rzeczypospolitą a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W przemówieniu Andrzej Duda przyznał, że traktat ten jest ważnym elementem polsko-niemieckiej historii, teraźniejszości oraz mocnym fundamentem przyszłości. Prezydent stwierdził, że nasze kraje są ze sobą tak silnie związane jak nigdy dotąd w historii, ale jak dodał, czekamy jeszcze na ważny fakt dla domknięcia procesu pojednania.
W dialogu między sąsiadami musi być przestrzeń na rozmowę o obszarach, które wymagają poprawy. Trudno pozytywnie ocenić fakt, że blisko 2-milionowa Polonia w Niemczech nie ma statusu mniejszości narodowej oraz że Niemcy do tej pory nie stworzyły jeszcze stosownego funduszu na naukę języka polskiego, a w szczególności jej uczenie w szkołach społecznych w Niemczech. Myślę też, że przed nami jest jeszcze jeden istotny fakt pojednania. Byłbym rad, gdybyśmy powrócili do ważnego dialogu dotyczącego polskich strat wojennych w zakresie dóbr kultury. W wyniku grabieży wojennej Polska straciła ponad 500 000 cennych dzieł sztuki. Straty w architekturze, zwłaszcza warszawskiej, sięgają 90% przedwojennej tkanki miejskiej.
Prezydent Polski przyznał też, że cieszy go inicjatywa budowy w Berlinie miejsca pamięci polskich ofiar okupacji niemieckiej. Będzie to gest, który zostanie przyjęty w Polsce z uznaniem, podkreślił prezydent. Wcześniej o relacjach polsko-niemieckich prezydenci tych krajów rozmawiali ze sobą w cztery oczy. Andrzej Duda na wspólnej konferencji prasowej z Frankiem Walterem Steinmeierem wskazał m.in. na swobodę przemieszczania i współpracę gospodarczą.
Tak wiele jest wspólnych firm i tak wiele jest firm po obu stronach granicy, niemieckich w Polsce, polskich w Niemczech, że w Niemczech są stacje benzynowe prowadzone przez wielką polską firmę, że w Polsce są sklepy, które są prowadzone przez wielkie firmy niemieckie, że największe koncerny niemieckie mają w Polsce swoje przedstawicielstwa i mają w Polsce swoje zakłady produkcyjne, że wiele polskich rodzin utrzymuje się dzięki tej polsko-niemieckiej współpracy, która od 30 lat rozkwita.
Prezydenci Polski i Niemiec wyrazili nadzieję, że współpraca obu krajów będzie na przestrzeni najbliższych lat rozkwitała, powodując dobrobyt społeczeństw. Traktat o dobrym sąsiedztwie został podpisany w Bonn 17 czerwca 1991 roku. Przedstawiciele Polski i Czech chcą zawrzeć porozumienie w sprawie kopalni w Turowie, ale bez angażowania w to instytucji unijnych Czesi mają wycofać skargę z TSUE po spełnieniu ich warunków przez Polskę. Takie deklaracje padły w czwartek w Pradze, gdzie rozpoczęły się polsko-czeskie negocjacje nad ostateczną umową w sprawie kopalni Turów. W obradach uczestniczą m.in. minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz szef resortu środowiska Czech Richard Brabec. Czeski minister powiedział na wspólnej konferencji, że celem rozmów jest porozumienie, a nie sąd. O możliwości polubownego załatwienia sprawy mówił też minister Michał Kurtyka.
My do tego podchodzimy bardzo poważnie, o czym świadczy również ranga delegacji, której jest pan wicepremier Jacek Sasin, pan minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Moja osoba, chcemy, żeby również po naszej stronie odzwierciedlić pełnię wszystkich oczekiwań, jakie są formułowane, i z taką intencją znalezienia porozumienia w tych kwestiach, które zostały wyartykułowane przez pana ministra Bratca, które są najważniejsze dla strony czeskiej, widzimy absolutnie taką możliwość osiągnięcia porozumienia.
W lutym bieżącego roku czeskie władze skierowały sprawę związaną z kopalnią Turów do TSUE. W ich ocenie rozbudowa kopalni zagraża m.in. dostępowi do wody w regionie. W maju unijny sąd w ramach środka zapobiegawczego nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu wydania wyroku. Polski rząd oświadczył, że wydobycie w kopalni nie zostanie wstrzymane i rozpoczął negocjacje ze stroną czeską. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Stanisław Zalewski, były więzień Auschwitz, nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot polskie obozy użyty przez niemieckie media. Chodzi o sprawę z 2017 roku, kiedy bawarskie media użyły na swoich stronach internetowych takiego określenia. Prawnicy ze Stowarzyszenia Patria Nostra w imieniu Stanisława Zalewskiego wnieśli o przeprosiny oraz wypłacenie 50 tysięcy złotych na rzecz stowarzyszenia. Pełnomocnicy z Niemiec zakwestionowali jednak prawo polskiego sądu do orzekania w tej sprawie i wskazali, że proces powinien toczyć się przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości. W czwartek TSUE przyznał im rację. Mecenas Lech Obara, pełnomocnik Stanisława Zalewskiego, ocenił, że orzeczenie jest szokujące.
Wierzyliśmy w to, że zgodnie z praktyką dotychczasową, ukształtowaną przed Trybunałem Luksemburskim, pogląd, jaki rzecznik generalny sformułował, będzie powtórzony również przez skład orzekający Trybunału. Okazało się, że nastąpiło odstępstwo, że podzielono pogląd, jaki wyrazili niemiecka strona, a później Komisja Europejska. Otóż uznano, coś szokujące, że słowo użyte, zniesławiające, o którym za pośrednictwem internetu dowiedział się pan Stanisław Zalewski, że to słowo, polski obóz koncentracyjny, akurat nie to było o Sobiborze, nie pozwala na wskazanie osoby, która mogła być tym dotknięta.
Prawnik wskazał, że orzeczenie zamyka de facto drogę przed polskimi sądami wszystkim, którzy są dotknięci tego rodzaju lub podobnymi określeniami. Rzecznik generalny TSUE w swojej opinii oświadczył wcześniej, że były więzień Auschwitz może dochodzić sprawiedliwości za użycie zwrotu polskie obozy w niemieckich mediach. Wyroki Trybunału zazwyczaj pokrywają się z opiniami rzecznika generalnego. Po spotkaniu prezydentów USA i Rosji Polska nie może czuć się spokojna, ocenił profesor Mieczysław Ryba. W ten sposób skomentował on wynik rozmów Joe Bidena i Władimira Putina w Genewie. Joe Biden i Władimir Putin we wspólnym oświadczeniu wydanym po środowym szczycie potwierdzili swoje zaangażowanie w kontrolę zbrojeń i redukcję ryzyka konfliktów zbrojnych. Jak podkreślili, rozmowy były konstruktywne i przebiegały w rzeczowej atmosferze. Jednocześnie prezydent Rosji zanegował dążenie Ukrainy do członkostwa w NATO oraz oskarżył Kijów o nieprzestrzeganie porozumień mińskich. W odpowiedzi Joe Biden podkreślił, że USA będą wspierać Ukrainę w dążeniu do suwerenności. W ocenie historyka profesora Mieczysława Ryby rozmowy przywódców oraz wcześniejsze krótkie spotkanie prezydentów Polski i USA podczas szczytu NATO nie dają naszemu państwu poczucia bezpieczeństwa.
Jesteśmy członkiem NATO i rzeczywiście artykuł 5 w momencie agresji militarnej będzie użyty, ale Rosja nie używa w stosunku do nas i wielu innych krajów, powiedzmy, tego klasycznego ataku militarnego frontowego, tylko prowadzi wojnę nowej generacji, a więc w takich przestrzeniach, które jak gdyby i czego innego dotyczą. Może generować konflikty wewnętrzne, prowokować je poprzez chociażby cyberataki, szantażować energetycznie. No jest cały szereg takich, bo o wiele bardziej miękkich narzędzi, które są o wiele bardziej skuteczne i przez to poszerza się strefę wpływów danego kraju. To jest ta nowoczesna wojna.
Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że przekazał Putinowi listę 16 krytycznych infrastruktur, które muszą być wolne od wszelkich ataków. Joe Biden położył nacisk na to, że relacje między USA i Rosją muszą być stabilne i przewidywalne. I zmieniamy temat. W partiach opozycyjnych ruszyły poszukiwania kandydatów na senatora w miejsce Lidii Staroń, jeśli zostanie ona wybrana na rzecznika praw obywatelskich. Głosowanie w tej sprawie zaplanowane jest na piątek. Powołanie senator niezależnej na stanowisko rzecznika będzie się wiązało z wyborami uzupełniającymi do senatu w Olsztynie. Stąd poszukiwania wśród opozycji ewentualnych kandydatów. W mediach wymieniane są nazwiska m.in. mecenasa Romana Giertycha i lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Senator PiSu Jan Maria Jackowski przyznaje, że nazwisko Giertycha pojawia się też w kuluarach parlamentu. Zwraca uwagę, że opozycja potraktuje ewentualne wybory uzupełniające jako sprawdzian swoich dotychczasowych działań.
Sądzę, że opozycja potraktuje te wybory jako kolejny test na swoje działania polityczne. I przy takich sympatiach i preferencjach wyborczych, jakie są w Olsztynie, opozycja ma szansę na osiągnięcie pozytywnego wyniku w takich wyborach, jeżeli oczywiście one się odbędą. To znaczy, jeżeli pani senator zostanie rzecznikiem praw obywatelskich. Z informacji, które posiadam, wynika, że niewątpliwie Roman Giertych jest bardzo poważnie rozważany przez znaczną część opozycji jako kandydat w tych wyborach.
Sejm powołał we wtorek zgłoszoną przez PiS senator niezależną Lidię Staroń na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Aby mogła objąć stanowisko, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.